Cześć, witam Was w 10. odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją gościnią jest Zuza Skrzyńska. Zuza ma 32 lata, dwójkę dzieci, szalonego psa rasy Border Collie i własną firmę. Z wykształcenia jest socjolożką, z zawodu specjalistką marketingu, sprzedaży i komunikacji marki. Na co dzień zajmuje się tworzeniem treści na temat macierzyństwa w social mediach. Oswaja złość i trudne emocje w życiu mam. Pisze e-booki, nagrywa webinary, prowadzi klub online wspierający kobiety w lepszym rozumieniu i dbaniu o swoje emocje. A dziś rozmawiamy o macierzyństwie bez filtra, o macierzyństwie pełnym wzruszeń i złości. Od razu uprzedzę, że w odcinku pojawią się przekleństwa. Będzie szczerze o terapii, depresji, o strategiach radzenia sobie, o sposobach na odpoczynek i na gaszenie pożarów, a także o tym, że czasami dopiero pojawienie się dzieci motywuje nas do zadbania o siebie, a macierzyństwo może całkowicie odmienić nasze życie. I tak było właśnie w przypadku Zuzy. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo poprzez serwis buycoffee2@ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. Jeżeli słuchacie podcastu za pomocą platformy Spotify, będę również wdzięczna za wystawienie mu oceny. Pozwoli mi to dotrzeć z podcastem do nowych osób, a teraz już nie przedłużając, zapraszam. Cześć Zuza.
Cześć, miło Cię widzieć.
Ciebie również Cię miło słyszeć i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu. Powiedz, co sprawiło, że 2 lata temu dostałaś diagnozę?
Powiedziałabym, że nie wiem, bo ja po tą diagnozę nie poszłam. Znam wiele osób, które gdzieś tam czytają o ADHD, czy dowiadują się i idą po diagnozę. Ja totalnie po nią nie szłam, a więc też totalnie nie byłam na nią gotowa. Ja leczyłam się psychiatrycznie i wciąż się leczę. Teraz już tylko na ADHD, jeśli można tak powiedzieć, a wcześniej też na taką nawracającą depresję i zaburzenia lękowe, które mi mocno wybiły, jak zostałam mamą po prostu i moje życie się skomplikowało. I po mniej więcej roku czy 1,5 roku leczenia psychiatrycznego i psychoterapii, jakby ja już nie spełniałam kryteriów diagnostycznych depresji i zaburzeń lękowych i wtedy mój psychiatra powiedział: pani Zuzo, to diagnozujemy się na ADHD. A ja po prostu, wiecie, byłam w szoku. I jak zwykle te diagnozy czytałam w internecie, że trwają dość długo, to moja trwała 40 minut, no ale to był mój psychiatra, który mnie prowadził od dawna i jakby, wiecie, gdybym miała w procentach powiedzieć, na ile zdałam DIWE, to oprócz tego, to tylko chyba nie siedziałam w więzieniu, jakby z tych różnych tam pytań, a reszta to wszystko jakby się zgadza. Więc tak to u mnie wyglądało. Czyli ja się załamałam po tej diagnozie w ogóle.
Mhm. No. A psychiatra pierwszy chciał właśnie zaleczyć depresję, stany lękowe i dopiero wtedy przyszedł z tym ADHD, bo tak naprawdę mógł może to wyczuć wcześniej. Czy myślisz, że po prostu on też dopiero później wpadł na to ADHD?
Wiesz co, mi się wydaje, że mógł coś widzieć wcześniej, ale nie jestem tego pewna. Mhm. Natomiast jak już ta... Bo wiesz, są takie objawy ADHD, które mogą być wspólne dla depresji, wspólne dla zaburzeń lękowych, nie? Więc ja podejrzewam, że po prostu chciał wyeliminować inne przyczyny. No i wtedy wyszło całe na biało moje ADHD. No.
A i mówisz, że to był dla ciebie trudny czas, kiedy się o tym dowiedziałaś.
Dla mnie to było zajebiście trudne, bo ja przyznam szczerze, że w ogóle ja, jak rozmawiałam z moim psychiatrą, to zastanawiałam się, czy nie mam osobowości z pogranicza. To są te zaburzenia osobowości typu borderline, bo jestem taka bardzo skrajna, nie? Albo jestem jak taki króliczek Duracella w tej reklamie, że napierdzielam wszystko, a potem mam taki zjazd, że nie mogę wstać z kanapy. I patrząc też na moje przeszłe doświadczenia, jestem z rodziny alkoholowej, miałam jakby różne skomplikowane związki, w ogóle jakby wiecie, trauma milion. I moja psychoterapeutka zasugerowała właśnie zaburzenia osobowości typu borderline. I jak ja o tym wspomniałam psychiatrze, to on powiedział, że nie, to jest klasyczne ADHD, że tu też są jakby różne podobne. I ja szczerze mówiąc, jak szłam do mojego psychiatry, kiedy już miałam odstawiać leki, antydepresanty, to myślę, kurwa, wreszcie. Bo ja wcześniej byłam w dwóch psychoterapiach, teraz jestem w trzeciej i ja czekałam na takie domknięcie, aż to moje życie, już ktoś mi oficjalnie powie, że to jest koniec, to jest uporządkowane, masz ty, babo święty, spokój, nie? A tutaj ADHD, z którego jakby w moim wieku 32 lata to ani już nie wyrosnę, ani wiecie, czyli dla mnie to było coś takiego jak taka łatka na całe życie. Teraz totalnie tak tego jakby nie widzę, ale bardzo mnie to przybiło. Też chyba dlatego, że ja się tego nie spodziewałam, że po prostu usłyszę taką diagnozę.
Mhm. No tak, bo depresja jakby, depresję wyleczyłaś, stany lękowe wyleczyłaś, a powiedz mi, co jakby, jakbyśmy się mogły tak wrócić do twojej pierwszej terapii, z czym wtedy poszłaś jakby do terapeuty? Co było jakby dla ciebie najtrudniejsze? Tak.
Wiesz
osobiście?
Co? To była terapia dla dorosłych dzieci alkoholików. I ja pochodzę z rodziny patologicznej, w sensie przemocowej, alkoholowej, z zaniedbaniami i tak dalej. I ja byłam wtedy chyba na pierwszym albo drugim roku studiów i poznałam mojego aktualnie męża, a wtedy to jeszcze nie był nawet mój narzeczony. I ja widziałam, że ja jakby pewne, no może nie zachowania, ale schematy zachowań, taką na przykład nadmierną czujność, nadmierną nerwowość, przenoszę na grunt relacji, po prostu. I widziałam, że w naszym związku z tego powodu jest problem. Ja też jakby rozważałam kontynuację, wiadomo, tego związku, która teraz jakby, wiecie, dwójka dzieci, pies i w ogóle. Więc ja bardzo zależało mi na tym, żeby nie powielać błędów z mojego domu, a wiem, że po prostu pewne rzeczy u nas podświadome się zapisują i jednak mogą wrócić. Więc ja się, to czego ja się najbardziej na świecie bałam, to tego, że ja stworzę, że ja nie będę umiała stworzyć rodziny. I jak poszłam do psychologa, to zasugerował mi właśnie terapię dla dorosłych dzieci alkoholików. Protip, słuchajcie, na NFZ można się dostać bardzo szybko. Zwykle to jest w ośrodkach leczenia uzależnień i tam jest terapia indywidualna i grupowa. Ja byłam na jednej i drugiej. Wiem, że wiele osób ma problem, bo czeka do terapeuty, a jak jesteście z domu alkoholowego, to najszybciej czasem można się załapać właśnie na taką terapię. I to były prawie 3 lata. Więc to był taki pierwszy powód. Druga moja terapia, no to 2,5 roku po pierwszym porodzie depresja porodowa.
To jeszcze przejdę do tej pierwszej. Myślę, że to jest jedna z najzdrowszych rzeczy, które mogły nam się pojawić w głowie, czyli jak nie chcemy czegoś powielać i wiemy, że sobie nie poradzimy, to szukamy pomocy.
Mhm. Ale nawet jak wiemy, że sobie poradzimy, wiecie, bo ja nie miałam takiej myśli, że ja sobie nie poradzę w założeniu rodziny, ale bałam się, że właśnie będzie coś poza moją kontrolą, czyli te moje takie schematy, prawda? A teraz ja je mam rozpracowane i one są, ale ja potrafię bardzo szybko je wyłapać i powiedzieć im sayonara, nie? Więc myślę sobie w ogóle o tym, że terapia to też jest taki proces w ogóle rozwojowy, nie? Poza tym można sobie poradzić z zaciśniętymi zębami albo z palcem w wiadomym miejscu, nie? Więc ja wolę, jakby było łatwiej.
A tak jak mówisz, kolejna terapia była już związana z macierzyństwem, czyli już weszłaś jakby na inny level rodziny.
Weszłam na inny level rodziny i to jest takie miejsce w życiu, w którym bardzo wiele z nas wychodzi takich rzeczy, które mogą siedzieć w naszej podświadomości, bo gdzieś tam, kiedy ja wchodzę w rolę mamy, to jednak przypomina mi się to, jak ja byłam dzieckiem, jak ja byłam opiekowana przez moją mamę, tak? Czy przez mojego tatę, czy jakie były relacje rodziców. A poza tym, słuchajcie, no ja wiem, że istnieją takie dzieci, które przysypiają całe noce i tak dalej, ale ja urodziłam pierwsze dziecko, które budziło się po 12 razy w nocy, chodziło spać o północy, ciągle krzyczało, więc to jest tak ogromna zmiana w życiu i jeszcze do tego deprywacja snu, gdzie no tak jak ja jestem głodna, to jestem chodzącą kurwicą, nie? Dopóki nie zjem, to bym zabijała i jakby miałam coś takiego przez cały czas codziennie. Po prostu ja chodziłam napięta, bardzo szybko wybuchałam złością, byłam skrajnie zmęczona i to trwało 2,5 roku, gdzie jak wróciłam na etat po roku mniej więcej, to mi się polepszyło, bo też jakby zmieniły się moje warunki, mogłam z kimś dorosłym pogadać na przykład, nie? Czy zamknąć drzwi w łazience, jak sikam i mieć trochę prywatności. Ale ja w życiu bym nie sądziła, że wybuchy złości to może być objaw depresji, bo mi się depresja kojarzyła z tym, że ja nie mam ochoty żyć, ja ciągle płaczę, nie mam na nic siły, ale jak się popatrzy na kryteria diagnostyczne, to faktycznie ona może też wychodzić wkurwem i ten wkurw może przykrywać smutek i tak u mnie było. Ja w mojej rodzinie jakby, w której wyrosłam, taką najbardziej znaną mi emocją to był gniew, to była złość. Więc ja miałam problem z tym, żeby smutek dopuścić do siebie i jak urodziłam drugie dziecko, krzyczałam na dzieci, poszłam do terapeutki, mówię nie, koniec. A ona mi mówi, że depresja. No.
Tylko właśnie taka bardziej ADHD-owa pewnie. Tak jak mówisz, że właśnie jest więcej złości, mniej smutku. Myślę, że w ogóle temat niedopuszczania do siebie smutku jest bardzo trudny. Ostatnio kupiłam sobie plakat, na którym jest napisane, że w końcu przeżyłam taki zwyczajny smutek i jestem z siebie dumna. I to był piękny plakat i miałam takie wrażenie, że część ludzi może w ogóle nie zrozumieć, o co w nim chodzi, o ile właśnie nie przeżyły takiego intensywnego smutku, który często bardziej jest rozpaczą. Mhm. Że mam wrażenie, że jest właśnie część ludzi, która nie przeżywa zwyczajnego smutku, bo od razu wpada w rozpacz albo szybko przechodzi potem w takie stany, że już jest dobrze. I nie ma
albo,
tam...
słuchaj, wpada w sprzątanie czy pracoholizm i po prostu robi zamiast czuć. To też jest dość częsty schemat, który ja widzę. Ale też, wiesz, myślę sobie o tym, że wiele osób nie potrafi płakać. Do mnie piszą dziewczyny: Zuza, ja bym chciała płakać, ale ja kurwa nie potrafię, nie? I jakby ja jestem rocznik 91. W naszym pokoleniu, kiedy my byliśmy dziećmi, to jakby wiecie, nie było internetu, nie było takiej wiedzy psychologicznej i ważniejsze było, żeby rodzic miał rację niż relację, nie? Czyli... nie płacz, taka ładna dziewczynka, a się złości, czy po prostu dziecko ma dać rodzicowi święty spokój, więc jeśli my wychowaliśmy się w takich czasach, kiedy no te emocje były jako coś złego, nie? No to nie ma się co dziwić, i to mówię trochę jako socjolożka, że my po prostu jako dorosłe osoby możemy mieć z tym problem i wiele osób radzi sobie z tym w psychoterapii, niektórzy sobie radzą gdzieś tam sami, bo to też jakby wiecie, nie, to nie jest tak, że każdy musi iść na psychoterapię, nie? Ale to, co jest ważne, to, że płacz to jest naturalny sposób naszego organizmu, fizjologiczny, na rozładowanie napięcia emocjonalnego. On dosłownie wypłukuje z nas hormon stresu. I jak ja to kiedyś usłyszałam od psycholożki, to sobie myślę, kurde, ale ja jestem zajebista, jak ja płaczę. Ja po prostu pozwalam temu, żeby moje ciało zrobiło tą robotę i sprawiło, że ja się poczuję lepiej, nie?
Tak, w taki bezpieczny sposób, który tak naprawdę no, nie jest krzywdzący dla innych, bo to jakby płaczesz dla siebie i to z ciebie ma się to wydostać. Więc myślę, że właśnie ten temat smutku jest, no można by go było ciągnąć. A jak się czujesz teraz, jak możesz sobie pozwolić na ten smutek? Faktycznie czujesz jakby, że już umiesz w smutek?
No teraz jestem w trzeciej psychoterapii, słuchajcie, w terapii traumy. Ale mniej więcej od drugiej już czuję, że umiem w smutek, chociaż łapię się też czasem na tym, w takich momentach, które są bardzo życiowo dla mnie trudne, że ja idę w robienie, a nie w czucie, bo też jakby ja jestem takim typowym ratownikiem, to wyniosłam też trochę z mojego domu, czyli ja też długo pracowałam nad tym, chociaż to też przy ADHD jest dość popularne, to jest to rejection sensitivity dysphoria, czyli taki lęk przed odrzuceniem. Więc ja, żeby mnie nie odrzucano, to robiłam, byłam takim zadowalaczem innych, nie? Czyli robię wszystko dla wszystkich, a ja to tam nieważne, na samym końcu. I to też może doprowadzić do deprechy, do wypalenia i tak dalej. I ja teraz, ja uczyłam się przede wszystkim tego, że ja jestem ważna, jakkolwiek to nie brzmi, wiecie, coachingowo typu jesteś diamentem i coś tam.
Nie, no to nie jesteś diamentem, to jest po prostu, że twoje potrzeby,
tak,
takie najprostsze.
Ja się musiałam tego nauczyć, że to jest normalne, nie? Że jakby, że ja też jestem ważna i to było dla mnie takie odkrycie, jednocześnie ja się tego wstydziłam, bo myślę sobie, Boże, kobieta, wykształcenie wyższe i w ogóle i teraz ona się odkrywa, że ona jest ważna, nie? Ale zdarza mi się o tym zapomnieć, kiedy w mojej rodzinie też dalszej coś się dzieje, nie wiem, ktoś umiera, ktoś choruje, coś się dzieje, to ja też jako osoba z ADHD, ja się zajebiście odnajduję w kryzysowych sytuacjach, bo wtedy, wiesz, adrenalina mi ładuje i ja jestem człowiekiem, który może nie jeść, nie spać, i po prostu wchodzę w hiperfokus na rozwiązywanie problemów. Tylko potem to odchorowuję jakąś załamką taką, wiesz.
Więc... Tak, potem to trwa kilka dni, w sensie, że to może być jeden intensywny dzień takiej pomocy, ale schodzenie z tego stanu jest jakby też bardzo długie. I ja pamiętam, że kiedyś u siebie, jak, w swojej terapii, też terapeutka powiedziała mi, że, bo mówiłam, że jakoś tak było bardzo intensywnie, I właśnie tak się nie mogę już pozbierać. Ona mówi, pani Olgo, i teraz będę pokazywać palcem, więc jakby do słuchaczy musicie sobie wyobrazić, jak pik jest tak bardzo do góry, to schodzenie z niego to jest proces i on trwa kilka dni. I proszę sobie pozwolić na te trudne emocje, które będą temu towarzyszyć i nie myśleć, że na drugi dzień po trudnych emocjach będzie miło, sympatycznie. To nawet może być nie być 2 albo 3 dni. To może być kilka dni. I od czasu, jak zaczęłam sobie myśleć o tym w ten sposób i sobie właśnie wyobrazić, że okej, czuję się źle, ale to już jest gdzieś na przykład w połowie tej drogi i że wiem, że za chwilę się wyciszę, to odmieniło się moje postrzeganie właśnie tych złych, znaczy, że nie złych, bo w ogóle nie ma złych emocji, ale tych takich trudniejszych.
Wiesz co, to ja ci powiem, że mój rekord to jest jakieś 30 prawie lat, ale jakby ja jestem teraz w terapii traumy, bo mam, jak się okazało, złożony zespół stresu pourazowego po dzieciństwie. I to jest tak, że jeżeli wychowujecie się w takim otoczeniu, gdzie nie musi być nawet takiej przemocy, wiecie, fizycznej, może być przemoc psychiczna, może być to, że rodzice się obrażają, robią szantaż emocjonalny, czy gdzieś tam my czujemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ich emocje i jeśli to trwa ileś tam lat, to układ nerwowy może się przyzwyczaić do tego, tak jest w moim przypadku, że to jest norma, nie? Mhm. I ja teraz uczę się tego, że normą jest czucie się normalnie, a nie wiecznie w tym takim, wiecie, odcięciu od emocji, bo ja teraz nie mam czasu, żeby się smucić, ja nie mam czasu, żeby sobie współczuć, bo ja nie wiem, czy zaraz znowu coś się nie stanie takiego, że ja będę się musiała spiąć. I ja racjonalnie wiem, że mogę odpuścić, ale jest jeszcze kwestia jakby przeprogramowania w terapii mojego układu nerwowego i powiem ci, że ja z kolei mam tak, w tym moim takim schemacie i z ADHD, że jeżeli ja sobie nie zaplanuję czasu na to, że ja się mogę rozłożyć, wiesz, czyli taki dzień zombie, dzień zjazdu, dzień, gdzie ja wiem, że w pracy oglądam seriale, płaczę, nie wiem, jem lody, wkurwiam się, chodzę w kółko i tak dalej, to jak ja sobie tego nie zaplanuję, to jest tak, że ja ciągnę, dopóki baterie mi się nie skończą. To może być tydzień, dwa, miesiąc, a potem mam taką zajebisty zjazd, gdzie mój mózg stwierdza, dobra, stara, już przegięłaś, więcej nie damy rady i wtedy jestem pozamiatana całkowicie, nie?
No mózg to jedno, ale ciało.
Ciało, no.
Ciało częściej. Znaczy mózg daje informacje i ciało wtedy
tak, i ciało
robi
się, wiesz,
po prostu stryk i pada.
I nie, można się rozchorować, słuchajcie, z gorączką. Ja to odkryłam kilka lat temu. Migreny, jakieś takie, wiecie, nie wiadomo skąd choroby, no to to jest właśnie to.
Bóle brzucha, bóle głowy, tak. No, a przeróżne są rzeczy, ale ja też właśnie odkryłam to, że to ciało często daje ten alarmowy sygnał i to znaczy, że już przegięliśmy ostro.
Że... No, ja myślę, że w ogóle taka chyba największa trudność u osób w ogóle z ADHD to jest, żeby odpocząć, nie? Szczególnie, że ten odpoczynek, to się mówi na przykład, no to leż i nic nie rób. Ja mogę leżeć i scrollować 2 godziny TikToka z wyrzutami sumienia, że powinnam wstać, ale nie potrafię wstać z kanapy, nie? Bo mam taki paraliż po prostu. Ale ja nie potrafię odpoczywać nie robiąc czegoś, no bo mój mózg ciągle chce robić. No i teraz co tu zrobić, żeby dać sobie odpocząć, nie? Więc w ogóle też myślę, że jest ważne, żeby odkryć, co nam pozwala się gdzieś tam wyciszyć. U mnie tak, to jest jazda na rolkach w lesie, bo ja wtedy nie biorę podcastu na słuchawki, jest ten kontakt z naturą i tak dalej, ale macham nogami cały czas. Więc jakby odkryłam, że to sprawia, że faktycznie ja się potrafię wyciszyć, nie? No a ty w ogóle jak odpoczywasz? Ja wiem, że to ty dzisiaj zadajesz pytania, ale no.
Wiesz co, tak, to jest jakby w każdym odcinku praktycznie wraca. Ja się dopiero uczę planować ten odpoczynek, bo tak jak mówisz, jak się go nie zaplanuję, to jest problem, ale odbiję trochę to pytanie, bo miałam jedną z ciekawych rozmów na temat odpoczynku i tutaj odsyłam słuchaczy do odcinku z Weroniką Molińską, ona jest psychoterapeutką i mówiła bardzo ciekawą rzecz właśnie, że odpoczynek nie jest wcale taki prosty w swojej definicji i na przykład, że często ludzie mylą sen z odpoczynkiem, a sen jest potrzebą fizjologiczną, tak samo jak jedzenie, picie, jak no wszystkie takie podstawowe rzeczy, więc tak naprawdę jak mamy niedobór snu i śpimy potem, to nie jest odpoczynek, to jest jakby zaspokajanie potrzeb fizjologicznych, a odpoczynek to jest, tak jak mówisz, to jest jakaś aktywność, która pozwala nam jakby się trochę odłączyć, trochę wyciszyć i że każdy musi gdzieś dostosować to do siebie i też myślę, że właśnie jak osoba z ADHD zacznie czytać taki zwykły poradnik, jak odpoczywać i znajdzie...
Kurwa, przepraszam, na mnie to nic nie działa, tak samo
no
z organizacją.
No właśnie o tym mówię.
Na mnie nie działa.
A co na przykład byś wyczytała? Wyobraź sobie, że wchodzisz teraz na stronę, jak odpoczywać dla, wiesz, w Google.
To ja 5 minut później jestem na stronie, gdzie sprawdzam, jak rabaty kwiatowe na jesień przygotować, słuchajcie. To jest właśnie to. 50 otwartych kart, ja nie wiem, z której gra muzyka, nie? Ale wiesz, o odpoczynku też sobie myślę tak, że szczególnie osoby z ADHD mogą mieć takie poczucie, że odpoczywanie, że ja teraz mam tyle rzeczy, o których jeszcze nie wiem, że to zawaliłam, nie? Rzeczy, które ja na bank zapomniałam albo powinnam robić, żeby ludzie na przykład nie zauważyli, że ja czegoś nie ogarniam, nie? Czy że po prostu zawsze jest coś do zrobienia. I wtedy ten odpoczynek wydaje się być lenistwem, ale tak jak słusznie wspomniałaś, tak samo jak sikanie jest potrzebą fizjologiczną i spanie, to odpoczynek też i odpoczynek to też wydaje mi się, że jest coś, co my robimy innego niż zwykle. Bo ja mogę na przykład interesować się marketingiem i w ramach odpoczynku czytać książki o marketingu, ale to tak naprawdę nie jest wtedy odpoczynek, nie?
Tak, to cię dalej bodźcuje i w sumie kończysz czytać o marketingu i przecież łączysz to ze swoją firmą, bo to jest dla ciebie gdzieś naturalne, więc no taki odpoczynek, gdzie możemy pobyć też trochę sami, bo to niekoniecznie jakby... pytanie, czy odpoczywasz, bo mówisz o macierzyństwie na przykład ze swoimi dziećmi?
Nie, kurwa w życiu, przepraszam.
Dobrze.
Bo jakby... jakby to powiedzieć, moja pierworodna najpewniej też ma ADHD, więc my obie razem, jak się w coś wspólnie wkręcimy, na przykład w prace plastyczne, to super, ale łatwo się od siebie odpalamy. Ja już nie, no bo mam to przepracowane w terapii, ale jest to dla mnie bardziej wymagające, ale też ja się bardzo szybko przebodźcowuję. I kto ma dzieci, ten wie, że jest taka faza bycia pterodaktylem, czyli dzieci uprawiają taki krzykopisk. I to jest taki dźwięk, który mnie w sekundę po prostu... zamiata, to jest poziom jakby dyskomfortu taki, jak ktoś po szkle na przykład skrobie, nie? Czy tam kredą tak piszczy po tablicy. I ja mam też nadwrażliwość słuchową, ponoć też to się może wiązać z ADHD.
Tak.
Więc jak moje dzieci krzyczą, piszczą, dotykają mnie, to ja jestem wszystkim przebodźcowana, nie? Pomijając fakt, że mam też nadwrażliwość dotykową i to też mój psychiatra połączył z ADHD, więc dla mnie bycie mamą jest na maksa przebodźcowujące. Ja mam sposoby na to, żeby odpocząć trochę przy dzieciach, bo to też jest ważne, słuchajcie, że jak się ma małe dzieci, jest się z nimi na macierzyńskim, na przykład rok w domu i nie ma opcji, żeby być bez dzieci, bo nie wiem, pandemia, nie ma hajsu na nianie i tak dalej, to każdy orze jak może i ja wtedy nie odpoczywam w pełni, ale odpoczywam na tyle, na ile się da. Czyli na przykład puszczam nielegalną bajkę, piję kawę i sobie myślę, kurwa, przynajmniej 5 minut, nie? Albo zakładam zatyczki do uszu dla muzyków, które wyciszają dziecięce wrzaski o 18 decybeli. I już jest życie prostsze, nie? Że jakby też czasem my myślimy o tym, że ten odpoczynek musi być idealny. No a rzadko kiedy tak się da. A w idealnych warunkach to ja odpoczywam, jak jestem sama. Nikt do mnie nie mówi, nikt po prostu nic ode mnie nie chce, nikt mnie nie dotyka i ja wtedy jestem w stanie dopiero odpocząć. No.
Mhm. A planujesz sobie właśnie taki krótszy, czy pamiętasz o tym, żeby sobie planować właśnie tak codziennie jakąś taką mini aktywność, która daje ci odpoczynek, czy raczej to jest co jakiś okres czasu dajesz sobie tą przestrzeń, żeby pobyć sama?
Ja się uśmiecham, bo wiecie, planować to ja planuję, nie? Ale z wykonywaniem bywa różnie, szczególnie jak się w coś wkręcę i po prostu nie widzę, jak czas płynie i coś robię. Bardzo często u mnie jest tak, że jak ja już jestem na takim naprawdę zmęczeniu i ja widzę, że już jestem podkurwiona, to ja dopiero wtedy wyłapuję, że hej stara, musisz odpocząć. Dla mnie to jest duży sukces, bo kiedyś w ogóle tego nie wyłapywałam, nie? Więc ja staram się i uczę się tego, ale okłamałabym was mówiąc, że ja codziennie sobie tam planuję, wychodzę i tak dalej. No nie, ale też są różne dni. I ja też jakby, no mam swoją firmę, mam dzieci, które czasem chorują, mam męża, psa, jakby to jest dużo rzeczy w życiu, nie? I czasem jest tak, że jakby nawet jak ja sobie zaplanuję, no to nagle jelitówka, wszyscy strają i żygają, no i sobie odpoczęłam, nie? Więc ja też w mojej pracy tak robię, odkryłam, że to jest dla mnie super rytm, gdzie kiedy ja mam flow i mam ten hiperfokus, to ja na tym jadę, ale nie na tyle, żeby się wypalić, a potem mam na przykład miesiąc, nie wiem, robię jakiś nowy projekt, piszę książkę, sprzedaję, mam kasę tak, że przez 3 miesiące jestem zabezpieczona i przez kolejny miesiąc ja jakby luzuję, nie? Nie wymagam od siebie za wiele. Więc ja staram się na maksa korzystać z takich momentów, kiedy ja po prostu bardziej ten odpoczynek jest mi dostępny. Na przykład dzisiaj jadę do Warszawy prowadzić prelekcję na temat tego, jak znaleźć pomysł na siebie i swój biznes i ja tam zostaję na noc. Gdyby ktoś chciał mnie do współpracy w jakimkolwiek miejscu w Polsce i gwarantuje nocleg i że bez dzieci trzeba przyjechać, to ja się bardzo polecam. Bo mój odpoczynek to będzie to, że ja spędzę noc w hotelu, zjem rano śniadanie na spokojnie, będę jechać 2 godziny pendolino w strefie ciszy i to po prostu ja już się nie mogę doczekać, słuchajcie.
Ale zadbałaś o siebie, bo sama jakby zabukowałaś sobie bilet na strefę ciszy, bo wiesz, że to będzie ten czas.
No.
Udaje ci się robić takie przerwy między projektami, że nie wchodzisz od razu zawsze, tak jak opowiadałaś teraz, projekt w projekt, tylko jednak masz taki czasami miesiąc albo trochę mniej czasu, żeby...
Tak, ale to mi się też spina, bo ja się bardzo szybko nudzę. I dlatego ja swoją firmę tak układam, żeby u mnie co jakiś czas działy się zupełnie nowe rzeczy, bo po prostu ja wtedy wiem, że teraz odpoczywam, a jak sobie odpocznę, to konsekwencją tego będzie wskoczenie w kolejny nowy, fascynujący projekt. Trochę tak jakby ten projekt był nagrodą za to, że ja sobie odpoczywam, no ale umówmy się, w ADHD ten system nagród jest bardzo ważny, nie? Żeby po prostu pewne rzeczy sobie zaplanować i przekonać swój mózg, że, no, że warto, kiedy on czeka powiedzmy na tą nagrodę. Więc ja staram się to w ten sposób robić. Często jest też tak, że są rzeczy, do których ja się zobowiążę, 2 dni w głowie sobie je mielę i dla mnie to już jest tak, jak ja bym już to wszystko zrobiła, przeżyła, ja już chcę następne, a fizycznie nic się nie pojawiło. Czyli ja sobie już rozkminiłam całą książkę czy szkolenie, wow, super, przeżyłam to, minęły dwa dni, sprzedałam to, ma być szkolenie za tydzień, ja sobie myślę, ale mi się nie chce, Boże, no nie, coś innego bym zrobiła. Ale to też jest to, że ja najpierw sprzedaję, a potem dowożę, bo to mnie zmusza do tego, żebym ja po prostu, jak już komuś sprzedałam, to ja muszę to zorganizować. Nawet jak mi się nie chce, no to muszę, no po prostu jakby, no inaczej firma padnie, nie?
Tak, masz deadline po prostu.
Mam deadline, no. Deadline.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest, tak jak mówisz, że możesz... Myślę sobie teraz o słuchaczkach, które na przykład piszą pracę magisterską. Trochę to tak jakby obrócę, ale też może tak być, że już jakby wymyśliły cały projekt, mają w ogóle super ideę, są podjarane, a pisanie to jest długi proces.
No. I... Można też napisać, tak jak ja, magisterkę w dwie noce przed terminem złożenia, nie? To też jakby w przypadku ADHD jest częste, choć okupione stresem, ale ja na przykład się nie czaruję. Ja sobie nie próbuję, że planuję sobie na tydzień w przód i codziennie jedna mała rzecz, kiedy są projekty, które ja wiem, że ja wybitnie, ja nawet bym odłożyła w czasie prokrastynację, nie? Nad tymi projektami. Ja po prostu nie dobijam się, że dzisiaj miałam zrobić, a nie zrobiłam, po prostu sobie stwierdzam, dobra, dwa dni przed deadline'em po prostu napierdalam ten projekt. Ale... Jeżeli jest coś, czego nie da się tak zrobić, albo ja nie chcę się wykończyć po prostu psychicznie, bo wiem, że to mnie będzie dużo kosztowało, to bardzo polecam partnerstwo produktywności. Czyli znajdujemy sobie drugą osobę, która też nad czymś pracuje i umawiamy się, że nie wiem, codziennie przez 15 minut nad czymś pracujemy. Albo co tydzień, nie wiem, mamy napisane kolejne 5 stron i rozliczamy się z tego na spotkaniu i ja jeszcze sobie dorzucam kary. Czyli na przykład, jeżeli ja tego nie dowiozę wtedy, kiedy ja to obiecałam, to ja wpłacam 50 zł na, nie wiem, Godek albo na Młodzież Wszechpolską albo na jakieś inne, wiecie, rzeczy, co w życiu bym tam nie wpłaciła pieniędzy. I mnie to tak zajebiście motywuje, bez kitu, że po prostu ja zrobię wszystko, byle tych pieniędzy nie wpłacić, więc warto jest znaleźć sobie coś takiego. Albo mam konto, to mój psychiatra mówi, że to jest gospodarka żetonowa, to jest chyba sposób z terapii poznawczo-behawioralnej, że ja sobie mówię tak, okej, okay, przygotowuję się do szkolenia, za każde pół godziny pracy nad tym szkoleniem wpłacam sobie 5 zł na moje konto, które nazywa się Nowa Torebka, nie? I wtedy nagroda jest odroczona w czasie, bo ja sobie od razu jej nie kupię, ale za każdy nie efekt, czyli jak ja, nie wiem, napiszę książkę czy przygotuję szkolenie, ale za sam czas pracy nad tym, ja od razu widzę i moja dopamina już leci w górę, że ja już sobie coś tam przelałam, nie? Czyli jakby nagroda de facto jest natychmiastowa, bo robię ten przelew, chociaż jakby realizacja tego jest odroczona. Więc to też podrzucam, bo na mnie to super działa. Może tak, komuś się też przyda.
To jest bardzo stymulujące. Bardzo stymulujące i motywuje. No myślę, że to jest fajna bardzo metoda, żeby może... A stosujesz ją codziennie, czy...
Nie, no coś ty w życiu. Nie w ogóle ja sobie też tak myślę, że wiecie, to codziennie to ja podałam jako przykład, bo jak nas ciśnie praca magisterska i my wiemy, że musimy codziennie, bo już się zbliża, to tak. Ale w ogóle to nie jest tak, że my codziennie coś musimy robić. Mnie to tak strasznie denerwuje, nie? Że okej, wiem, że codziennie 30 minut ruchu. Ja przyznaję, że czasem sobie robię co dwa dni 60, nie? Albo jak nienawistnie sprzątam i podnosi mi się to ciśnienie, sprawdzam to na zegarku, chociaż jak się kłócę czasem ze starym, z moim mężem, to jest oho, marsz w terenie, trening rozpoczęto, nie? A ja siedzę na kanapie i się kłócę, tylko mi ciśnienie po prostu skoczyło. To sobie też zaliczam tam do tej aktywności, czy wyjście z psem, czy wiecie. Ale ja mam wrażenie, że czasem to całe dbanie o siebie i planowanie, robienie różnych rzeczy, to gdzieś tam się reklamuje w internecie i w świecie jako właśnie takie, że wiesz, masz idealnie zaplanowane, idealnie ileś tam czasu, jakaś tam regularność. I na przykład mnie to tak nudzi i obrzydza, jak ja bym miała powiedzieć, co to we mnie wywołuje, to taki wstręt, nie? Że nagle ja, tutaj wolny duch i ktoś chce mnie włożyć w takie ramy. Po prostu nie ma opcji. Ja próbowałam i u mnie to było i wypalenie, i deprecha, i nerwica, kurwica, po prostu jakby u mnie to totalnie nie działa. I myślę sobie, że to jest ważne, żeby znaleźć swój jakby coś takiego, co u nas działa, nie kierując się poradami dla neurotypowych, bo na przykład ja byłam na takich szkoleniach, jak się skupić w pracy, no to wszystko, wyłącz, skup się na jednej rzeczy. Wiesz, jak ja się skupiam w pracy? Oglądam seriale, bez kitu. Ja po prostu mam na małym okienku serial, taki nie za bardzo pobudzający, ale taki, że coś się dzieje, mój mózg się skupia, a ja sobie pod to skupienie fajnym serialem podpinam sobie na przykład, nie wiem, jakieś rozliczenia finansowe, co mnie totalnie nudzą. Albo oglądam serial, od dziecka tak było, ja się uczyłam tylko wtedy, jak chodził telewizor, po prostu coś musiałam jeszcze robić, bo ja nie potrafię robić jednej rzeczy na raz, bo to jest zbyt nudne. I jak ja na siłę próbowałam się skupiać, że jedna rzecz, to ja w życiu nic nie potrafiłam, słuchajcie, do końca po prostu dociągnąć. A kto by na szkoleniu powiedział, no pójdź se serial, jak chcesz się skupić, no.
No myślę, że to by była złota antyrada, albo cała sala osób wybuchnęłaby śmiechem, że co to jest w ogóle za prowadzący tego szkolenia. Ale jest coś w tym, połączyło mi się to z odcinkiem z Dominiką Dubowik, która opowiadała właśnie, że ma stałą pracę, w sensie taką na etat, i opowiadała trochę o swoich strategiach. I tam mówiła, że ona na przykład sobie bierze 3 napoje, słodki, gazowany, zimny, i żeby się cokolwiek już zadziało tak z bodźców, no to sobie popija trochę jednego, trochę drugiego, już się zaczyna stymulować. Albo podobną rzecz do ciebie, tylko ona nie puszczała serialu, tylko jakiś filmik, który był w tej tematyce, ale był w taki super atrakcyjny sposób przedstawiony. Więc ona przed pracą puszczała sobie taki krótki filmik i już wchodziła właśnie z jakąś energią, więc myślę, że to może być dobry sposób i warto go przetestować u siebie.
Ale to tak samo jak taka muzyka. Nie wiem, czy też tak macie, koledzy i koleżanki z ADHD, że ja jak złapię jakiś taki beat, który mi pasuje, to mogę go mielić w kółko przez pół roku, nie? Ale jak ja już go złapię, to ja w pracy albo przed pracą po prostu puszczam sobie na fulla w aucie, albo jak już jestem u siebie w biurze, i po prostu też mnie to super nakręca, tylko to muszę pilnować, żeby nie przesadzić, bo jak się za bardzo nakręcę, to się nie jestem w stanie uspokoić, żeby pracować, nie? Że jakby po prostu mam takie... No, ale też chodzę na przykład, ja chodzę w kółko. Jak ja mam odbyć nudną rozmowę telefoniczną, to ja chodzę w kółko, tylko u mnie jest spory kawałek tej nadpobudliwości ruchowej. A wiem, że nie wszyscy to mają, nie? I mi pomaga, kiedy ja coś robię w ruchu w ogóle.
Tak, ja w ogóle myślę w ruchu. Najbardziej lubię, właśnie w ogóle jakiś proces myślowy zachodzi tylko jak chodzę, albo jak jeżdżę rowerem. Mam wrażenie, że właśnie jakbym miała się położyć albo siedzieć i wtedy myśleć, to tam te komórki nie współpracują ze sobą.
Ja powiem ci, że ja w tym momencie nie wiem, jak my przeżyłyśmy szkołę w ogóle, nie? W sensie wiesz, że trzeba siedzieć na przykład 45 minut. Ja sobie teraz tego nie wyobrażam. Z tego, co ja pamiętam, to się wierciłam, obgryzałam ołówki, gumki do mazania i rysowałam w zeszycie, bo to było dla mnie atrakcyjne. Ale jak ja sobie teraz pomyślę, jakie to było męczące, nie? Żeby w ogóle właśnie w takim jakby bez ruchu, no to jest niemożliwe przecież.
A powiedz mi, jak z twoją aktywnością i z takim ruchem właśnie w kontekście macierzyństwa, tak powoli bym już przechodziła do twojego doświadczenia macierzyństwa, bo tak wspominałaś na początku, że to było trudne, zapisałaś się na terapię z tego też względu, żeby jakby sobie lepiej z tym radzić. I ile trwała tak u ciebie ta terapia do momentu, aż poczułaś, że ogarniasz trochę bardziej?
Wiesz co? To było tak. Po pół roku terapii, która okazało się, że nie do końca działa, poszłam do psychiatry, dostałam leki i w miesiąc mi się znacznie poprawiło. Bo,
i to były leki antydepresyjne, tak?
Tak, bo to też, słuchajcie, jest tak, że wciąż bada się te jakby przyczyny depresji, ale jedną z nich może być zaburzenie równowagi chemicznej w mózgu. I ja bardzo długo się starałam w terapii wszystkie sposoby stosować i tak dalej, ale wciąż ja byłam zniechęcona, byłam zmęczona, nie mogłam spać w nocy. Pomijając to, że moje dzieci się budziły, to ja nie mogłam zasnąć potem, jak one się obudziły. I byłam taka podkurwiona. I w końcu poszłam do psychiatry i psychiatra mi powiedział, że no jakby to jest po prostu w takim punkcie, w którym ja byłam, to było niemożliwe, żeby sama terapia zadziałała, bo zobaczcie, to jest tak samo jak z niedoczynnością tarczycy. Można mieć taką niedoczynność, którą wyreguluje się dietą, ale może być też taka niedoczynność, w której trzeba suplementować hormony tarczycy, czyli brać ten tam Eutyroks czy Letrox, bo po prostu się inaczej nie da. I to nie jest dowód słabości, tylko to jest kwestia jakby biologiczna, nie? Tak. Mózg to nie jest jakiś gorszy organ, to tak samo jak leki na nadciśnienie się czasem bierze, albo na cukrzycę, no to jest dokładnie tak samo i ja po prostu potrzebowałam tego. Później dowiedziałam się, że w ADHD może być tak, no, że osoby z ADHD mogą mieć większą skłonność do depresji, bo ze względu na tą całą chemię w mózgu, nie umiem tego dokładnie wyjaśnić, bo nie pamiętam, jak mi to psychiatra powiedział, ale że powiedzmy, że jest większa skłonność do takich niedoborów serotoniny.
Ale też myślę, że po prostu osoby z ADHD też nie są do końca przystosowane do rutyn i rytmów, a starają się
dopasować. Tak jak potrzebują ich. To jest najgorsza, największa sprzeczność w moim kurwa życiu. Zaraz po tym, że można kochać dziecko i mieć go dość jednocześnie, to, że ja nienawidzę rutyny, a z drugiej strony potrzebuję jej, bo inaczej po prostu się w życiu gubię, nie?
A jaką masz rutynę taką dostosowaną do siebie?
No właśnie, powiem wam tak, to jest taka ADHD wersja, dobra? Słuchajcie, tak. Nie tak, że ja tam wstaję 9 i coś tam. Więc ja mam taką rutynę warunkową, czyli to jest to słowo, co psychologowie mówią, to zależy, nie? Czyli w zależności od tego, z jakim humorem wstanę ja, moje dzieci, w zależności od tego, co mam do zrobienia, nie wiem, czy jestem przed okresem, czy w trakcie, bo u mnie też to bardzo wpływa na objawy też ADHD, jakby faza cyklu, to ja do tego dostosowuję sobie swoją rutynę. Czyli przypuśćmy, że jest tak, że moje dzieci, nie wiem, chorują i ja północy nie śpię, to poranna rutyna zaczyna się od tego, że jak one od 5 świrują, to ja puszczam im Królika Binga na godzinę, modlę się, żeby chciały go oglądać, puszczam im to na poziomie volume 1, nie? Czy tam 2, odwracam się tyłkiem na przykład na kanapie, że w razie czego to jestem obok i próbuję jeszcze spać. To była przez wiele lat moja rutyna na takie hardkorowe noce, nie? Jakby ja po prostu mam, powiedzmy, kilka takich scenariuszy, co zrobię jeśli. I to jest moja rutyna. I to dla mnie nie jest nudna rutyna, ale dla mnie jest to też na tyle konkretne zadania, że ja wiem, co mogę zrobić. Mam na przykład 15 minut czasu. W pierwszej kolejności to ja sobie robię kawę, nie? Kiedyś w pierwszej kolejności leciałam tam na szmacie sprzątać na błysk, bo sąsiadka zobaczy, tam mops już jedzie i w ogóle, ale teraz moja rutyna jest taka, że jeżeli ja mam wolne przebiegi, to w pierwszej kolejności zastanawiam się, co ja bym potrzebowała i nie na zasadzie, że TikTok, bo to wiadomo, że zawsze spoko, śmieszne kotki, ale właśnie, czy ja po prostu nie chcę się, nie wiem, przejść wokół bloku, czy ja nie chcę iść po mleko, ja zastawiam pułapki na siebie, wiecznie mi brakuje mleka do kawy, żebym musiała ruszyć dupę i pójść po nie do sklepu, bo ja wiem, że ten ruch, chociaż dla mnie jest nudny, taki krótki, to na mnie dobrze działa, nie? Że na przykład ja sobie pomaluję paznokcie, albo na przykład, nie wiem, przesadzę sobie kwiatki na balkonie, bo grzebanie w ziemi mnie uspokaja. Bez kitu, naprawdę.
Więc wiesz, co to zamyślę? Jest...
No?
Że to są wszystkie te rzeczy, w których sobie mówisz, że hej, jestem dla siebie ważna i to nie w taki właśnie coachowy sposób, tylko, że każda z tych rzeczy jest takim malutkim zadbaniem o siebie i może trwać 5 minut, a w ogóle zaczyna się dzień całkiem inaczej.
Może tak być. I w ogóle polecam szczególnie odnośnie rozpoczęcia dnia. Jak wstajecie rano i macie tak jak ja, że jesteście wybitnie wkurzone, bo po nieprzespanych nocach czy stresie, to w ogóle poziom kortyzolu rano jest wyższy. U osób z ADHD to ja mam wrażenie, że w ogóle, wiecie, jest tam kortyzol. I ja na przykład rano wstaję i moje dzieci mają tak, jak widzę mojego męża, to są... To nie moje dzieci są po prostu, słuchajcie. Takie spokojne i w ogóle, ale jak widzą mnie, to w sekundę jak mnie widzą, to jest wrzask.
Jest wrzask. Myślisz, że przyjmują po prostu? Ale myślisz, że przyjmują po prostu jakby
nie,
ten stan
powodzenia?
Nie, jest
to trochę tak. Trochę tak, ale to jest też różnymi sposobami udowodnione, że dzieci się najgorzej zachowują przy mamie. To uważam za największą niesprawiedliwość świata. Nie zawsze tak jest, ale często tak jest. Bo przy mamie jakby, no często z mamą najwięcej czasu spędzają czy spędzały, ale też czują się bardzo bezpiecznie, nie? Więc te swoje emocje wywalają na zewnątrz. I po prostu ja robiłam tak, że ja wtedy rzucałam wszystko i tak, to jedno dziecko wrzeszczy, to co ono chce, drugie się wspina na stół, będzie zaraz skakać, pies, nie wiem, się zesrał na środku salonu, on też jakby nie współpracuje, nie? Że tak powiem. I ja po prostu już ja po prostu dostaję takiego, nazwę to brzydko, pierdolca w głowie, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ja jestem w stanie tylko stać i krzyczeć, bo ja po prostu już za dużo jest wszystkiego, nie umiem jakby wyjść z tego, ale to co ja robię dla siebie, to są te zatyczki dla muzyków, bez kitu, ja każdy poranek, jak tylko otworzę oczy, to wsadzam sobie te zatyczki i ja się nauczyłam, że jak moje dzieci przez 10 minut krzyczą, kiedy ja idę do lodówki, robię sobie tą chamską białą bułę z masłem grubo i z serem i ja to zjadam, podczas gdy one sobie krzyczą, to dla nas wszystkich, dla całej naszej rodziny lepiej jest, żebym ja zjadła i po prostu uspokoiła organizm, bo wtedy ja mogę je wyciszyć, niż żebym ja od razu próbowała się nimi zająć, a w konsekwencji po prostu bym stała i się darła, nie? A to nikomu nie pomaga. Więc dla mnie taka strategia główna życiowa, szczególnie w macierzyństwie, to jest minimalizowanie strat. Czasem są takie sytuacje, gdzie nie ma najlepszego wyjścia idealnego, że jednocześnie wszystkimi się zajmiesz i jeszcze sobą, nie? Tylko wybierasz najmniejszą stratę i najmniejszą stratą jest to, że one chwilę powrzeszczą, a ja zjem, niż gdybym ja właśnie rzuciła się od razu do zajmowania się nimi. I żeby nie było, jak to mnie matki słuchają, nie chodzi o to, że ja moje dzieci cierpią, a ja je ignoruję, tylko ja po prostu im mówię, słuchajcie, ja wiem, że coś ode mnie potrzebujecie, ale ja muszę najpierw zjeść, bo jak nie, to po prostu nie dam rady. I jakby, a nie na zasadzie spieprzajcie wredne gnojki, mam was w nosie, nie? Znaczy, więc to jest naprawdę różnica.
No, to jest trochę tak jak zasada w samolocie. Pierwszy zakładasz maseczkę sobie, potem zakładasz maseczkę dziecku. I to działa, w sensie, tak jak mówisz, jak nie zaspokoisz swoich potrzeb fizjologicznych, tak na minimum, prawda? Tu nie mówimy, że teraz jakby po prostu skupiasz się 3 godziny na sobie, a dzieci leżą, tylko podstawa. Wiesz, że będziesz podenerwowana, więc jesz i jesteś dla nich potem, nie?
No, bardziej lub mniej, to w zależności od tego, w jakiej jestem kondycji, ja teraz mówię o takich hardkorowych, rodzicielskich przypadkach, nie? Ale też myślę o tym, co ty wcześniej wspomniałaś, odnośnie odpoczywania, to ja myślę, że my jesteśmy jak takie wielkie telefony komórkowe, czyli możemy się ładować na raty, nie? A nie musi być ciągle na 100%, bo telefon jak ma 20%, to też jeszcze jakoś ciągnie, nie? Jak mogę mu dołożyć 10%, to spoko, a nie, że ja go wyłączam, bo nie mam możliwości naładować na 100%. I to faktycznie tak jest, szczególnie kiedy ma się mało czasu i dużo rzeczy do zrobienia, żeby po prostu łapać takie mikromomenty na to, żeby po prostu trochę się podładować, nie?
Mhm. Także to nie musi być wiecznie 8 godzin, o ile się w ogóle udaje.
A zatyczki do uszu polecam, słuchajcie, bez kitu, naprawdę.
Zuza, a z takich pięknych momentów macierzyństwa, bo pewnie też takie są, dzisiaj rozmawiamy głównie o trudnych, bo chcemy oswoić trochę słuchaczy, ale jakbyś mogła jeszcze opowiedzieć o takich jednak blaskach dla ciebie, czym jest dla ciebie macierzyństwo?
O matko, chciałabym powiedzieć, że od czego zacząć, ale ja też mam tendencję do tego, żeby skupiać się na negatywach, nie? To jest takie zniekształcenie myślenia, też sobie z tym pracuję. Dla mnie macierzyństwo, jakby dla mnie, bo macierzyństwo, zobaczcie, jest o byciu mamą. Więc ja teraz nie będę rozpływać się nad tym, jakie mam wspaniałe dzieci, a mam zajebiste dzieci, słuchajcie. Nie znam fajniejszych ludzi na świecie, mam zajebiste dzieci, ale bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać, że macierzyństwo jest o byciu mamą. Wiadomo, że bez dziecka nie ma macierzyństwa, ale jeśli ja tak dla siebie, dla mnie, nie? Czym jest dla mnie macierzyństwo? To dla mnie macierzyństwo, ja uważam, że to mi uratowało życie po prostu. Bez kitu. Bo kiedy ja zostałam mamą, teraz będę tu płakać w ogóle, ale można płakać.
Można.
Myślę sobie, że jestem takim typowym trochę przypadkiem, gdzie zaczynamy dbać o siebie dopiero jak musimy zadbać o dzieci, nie? I jasne, że byłoby wspaniale, gdybyśmy po prostu z defaulta dbały o siebie, ale bardzo często to właśnie dzieci, które, wiecie, są, to nie jest tak, że ja mogę nie być mamą przez tydzień, zamknę dzieci, nie wiem, na balkonie, będę udawała, że ich nie ma, nie? One po prostu są ze mną, to jest taki impuls, żebym ja zadbała o siebie. No. Jesus. Także tak, jak myślę sobie o... Kurwa, dobra, jeszcze sobie popłaczę.
Popłacz sobie.
Ja myślę o tym tak, że jakby dla mnie bycie mamą to był największy proces rozwojowy w moim życiu. To tak brzmi trochę psychologicznie, ale ja siebie polubiłam dopiero jak zostałam mamą dziewczyny. W takim sensie, że kiedy ja uczyłam się akceptować trudne emocje moich dzieci, chcąc być dobrą mamą, to siłą rzeczy ja musiałam najpierw swoje zaakceptować. Bo jeżeli ja do siebie nie dopuszczam płaczu, to ja nie potrafię znieść psychicznie tego, że moje dzieci płaczą. Jeżeli ja nie potrafię sobie dać przyzwolenia na to, że okej, jakby nie musi być to raniące dla innych, bo złość sama w sobie nie jest raniąca, tylko może być sposób przemocowy wyrażania jej, nie? Ty się możesz stara wkurwić. Tobie wolno. Po prostu może być tak, że masz dość i ty się nie denerwujesz i nie frustrujesz, tylko ty jesteś wkurwiona. I twoje dzieci też czasem mogą być w takim punkcie, nie? Więc dla mnie macierzyństwo to jest taka ogromna droga do zaakceptowania siebie, włącznie ze swoim ciałem, słuchajcie, bo ja... Kiedyś platynowy blond, czerwona szminka, ja nawet w nocy o 23:00, jak szłam śmieci wyrzucić, to musiałam mieć makijaż i wyprostowane włosy. Kurwa, moja siostra starsza to potwierdzi, bez kitu, słuchajcie. Po prostu 15 kilo temu uważałam, że jestem gruba. Ja byłam takim lachonem, że dajcie spokój, ale ja w środku czułam się brzydka, że ja ciągle muszę coś w sobie zmieniać. A teraz błagam was, bez makijażu w ogóle i nie chodzi mi o to, że zostałaś matką, to nagle się zaniedbałaś. Bo to nie jest tak, że ja się nie myję, nie? Ale po prostu ja jakby jestem ze sobą okej. Kiedy ja widzę siebie, to stwierdzam, okej, to jest spoko człowiek, nie? I tak jak ty powiedziałaś o tym, że odpoczynek to jest też taki czas z samym sobą, to problem jest wtedy, kiedy my siebie nie lubimy. Bo jeżeli ja siebie nie lubię, to wtedy spędzanie czasu ze mną nie jest dla mnie fajne. Ja wolę robić rzeczy dla ludzi, którzy w moim odczuciu są ważniejsi, fajniejsi, nie? Czyli dla kogoś. I to jest właśnie... duży problem ogólnie, mi się wydaje, że my siebie nie że jakby wiele z nas nie nauczyło się tego, że no jesteśmy spoko ludźmi, słuchajcie. Jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, to jesteśmy całkiem spoko ludźmi. Co więcej, jesteśmy tymi ludźmi, z którymi będziemy do usranej śmierci. Nie z mężem, nie z dziećmi, nie z teściową, no z samą sobą. Więc fajnie byłoby chociaż trochę siebie lubić. Trochę fajnych rzeczy dla siebie robić, trochę sobie współczuć, trochę sobie kurwa odpuścić, nie? Jakieś takie dowalania sobie w różnych, jak widzimy, że jesteśmy w czymś niedoskonałe. W ogóle 99% populacji to są ludzie pięknie przeciętni, no. Jakby cieszmy się, że do nich należymy, że tak powiem.
No, z jednej strony przeciętni, a z drugiej strony, no myślę, że twoje działania jednak nie są przeciętne, w sensie, że tak jak mówisz, opowiedziałaś mi tutaj w takiej krótkiej rozmowie wstępnej, że no, jak zaczęłaś publikować swoje treści i gdzieś, może to był trochę oversharing, a jednak no, dzieliłaś się swoim doświadczeniem i napisało do ciebie 20 tysięcy ludzi, żeby się podzielić swoim, to moim zdaniem it's not przeciętne. Teraz trochę poleciałam z głupim angielskim, ale...
To jest zajebiste, to jest jakby wielkie i mnie to bardzo cieszy. Natomiast wiecie, ja sobie myślę, że co innego jest robić rzeczy raz na jakiś czas, które są ważne, które są znaczące, które są nieprzeciętne, a uważać siebie za nieprzeciętnego człowieka. Może ja to źle powiedziałam wcześniej, ale wiesz, ja jakby mam w głowie to, że wiele osób, które do mnie pisze, wiele matek, chciałoby być takimi idealnymi i że nieprzeciętny to jest taki idealny, czyli w domyśle taki, który nigdy nie jest wkurwiony, nigdy nie płacze, z uśmiechem znosi wszystkie przeciwności losu, jest po prostu robotem, nie?
A dziecko jest cukiereczkiem każdego dnia, po prostu tak. Pachnące, świeżutkie.
I jeszcze dostajesz Nobla, jesteś pracownikiem roku, jesteś super kochanką, jesteś w ogóle wszystko, nie? Więc tak się nie da. I myślę sobie o tym, że ja nie czuję się jako wyjątkowy człowiek, w sensie ja bardzo doceniam i widzę rzeczy, które moim zdaniem są wyjątkowe, ale stwierdzam, że jestem po prostu jakby, wiecie, ani gorszym, ani lepszym człowiekiem, po prostu jakby takim...
Jesteś sobą po prostu.
Nie? Nawet z moim ADHD, gdzie ja przez jakiś czas się czułam jakaś taka wybrakowana, nie?
No i działasz w internecie, żeby trochę, bo przeczytałam takie zdanie właśnie, że działasz z niezgody na to, co się mówi matkom o macierzyństwie. I myślę, że trochę jakby te odkrycia, które miałaś swoje, zaczęłaś się po prostu dzielić z nimi światem.
Oczywiście, bo ja nie mogłam wytrzymać, ja musiałam komuś o tym powiedzieć. A wiecie, kiedy ja zostałam mamą, to byłam pierwszą mamą z mojego i mojego męża pokolenia w rodzinie. Ja nie miałam nikogo w moim otoczeniu, kto by mnie zrozumiał. Ja mogłam pogadać z babcią, która mi, bardzo ją kocham, wiadomo, ale która by mi powiedziała, że ona to, wiecie, jak urodziła dziecko, to drugi dzień już szła kopać ziemniaki w polu, więc na co ja narzekam. Albo z chujeżanką, chujeżanka to taka, wiadomo, niby koleżanka, ale jednak wiadomo, która powie, podziwiam cię, że potrafisz tak odpuścić w domu i mieć taki bałagan, bo ja bym tak nie mogła, nie? Kuźwa, no błagam was. Ja w internecie znalazłam osoby, które miały równie przerąbaną rzeczywistość, równie wymagające dzieci. No i ja w internecie znalazłam ludzi, którzy mnie rozumieją, po prostu. Tak samo z ADHD, jak się dowiedziałam, że mam.
A jak twoja najbliższa rodzina zareagowała właśnie na twoją twórczość internetową?
Powiem ci tak, moja najbliższa rodzina ani słowa mi nie powiedziała. Ani słowa, a ja mówiłam o różnych rzeczach i mówię, nie? I takich, które są z moim dzieciństwem związane, ale ja staram się to wszystko odnosić do siebie. Czyli jak ja się z czymś czułam, jak ja coś przeżywałam, jakie ja wnioski wyciągnęłam, a nie o kimś innym. To tak samo jak można powiedzieć, jestem zdenerwowana, kiedy ty tak robisz, albo powiedzieć, ale jesteś wkurwiający, nie? No to jest właśnie ta subtelna różnica, że ja jakby mówię o sobie, szanuję też granice mojej rodziny, która, ja wiem o czym oni nie chcą, żebym ja mówiła, ja o tym nie mówię. Mój mąż na przykład, nigdy go nie było nigdzie w moich social mediach. Niektórzy uważają, że on w ogóle nie istnieje, albo że jest koszmarnie brzydki i dlatego go nie pokazuje. Całkiem spoko jest, słuchajcie, z twarzy. Tylko po prostu nie chcę, żebym ujawniała jego wizerunek i ja po prostu jakby jestem z tym okej. Okay. No, ale co moja rodzina, jak powiedziałam, że mam ADHD? Nikt mi nie chciał uwierzyć. Bo ja miałam zawsze szóstki, słuchajcie, w szkole. Byłam wzorową uczennicą, ale dlatego, że siedziałam w pierwszej ławce z taką Madzią i zawsze chciałam być lepsza od niej, więc ja myślę, że to jest ta rywalizacja, która mnie napędzała, naprawdę, ale też to, że ja lubię się uczyć. W sensie, mój mózg lubi się uczyć. Gdyby nie lubił, to pewnie byłoby przerąbane. I ja dlatego miałam te wszystkie szóstki. No a ADHD to są ci chłopcy niegrzeczni, co tam nigdy pracy nie mogą znaleźć, nie? I najlepsze jest to, że jak byłam w piątej klasie podstawówki, jak dziś to pamiętam, to moja mama mi mówiła, Boże, uspokój się, tak szybko gadasz, jakbyś normalnie miała ADHD, nie? Po czym przychodzę w wieku 30 lat z diagnozą, niemożliwe, jakie ADHD, w ogóle ty nigdy nie byłaś, jakbyś miała ADHD. I myślę o tym, że tak samo jak mnie to zaskoczyło, to też mogło to zaskoczyć moją rodzinę i teraz moja rodzina jakby już to przyjmuje, nie? Że ja już biorę te narkotyki na to ADHD, co nie?
Bierzesz te narkotyki, a powiedz tak, mi, jakie bierzesz, powiedz, no?
Jakie biorę, nie będę wam mówić, bo nie chcę, żeby się ktoś inspirował, ale mam dwa rodzaje leków. Mhm. Metylofenidat to jest składnik główny, czyli jak to z tymi lekami na ADHD. Ale jakby w ogóle to jest trudne dla ludzi, żeby zrozumieć, że po pierwsze kobieta może mieć ADHD, że z tego się nie wyrasta, i że to może wyglądać różnie. Ja mam też taką teorię, że naszym rodzicom może być głupio i mogą mieć poczucie zaniedbania, ale nie powiedzą nam o tym, że oni tego nie wyłapali. I myślę sobie, że w ramach ochrony przed własnymi trudnymi emocjami, że ej, ale ja tego nie zauważyłam, ja z tym nic nie zrobiłam, nie poszliśmy po pomoc. Kiedyś w ogóle jakby tak bardzo nie było nic wiadomo o ADHD, że jakby nie ma się co dziwić. Ale że wtedy jakby przyjemniej jest nie uwierzyć, niż dopuścić do siebie trudne emocje związane z tym, że mamy jakiś na przykład żal do siebie, nie?
Ja też pamiętam jedną rzecz ze swojej terapii, która była taka dosyć ważna, że usłyszałam, że niektóre osoby nawet nie, że nie mogą do siebie dopuścić, że one się aż tak boją, że one naprawdę nigdy pewnych rzeczy nie dopuszczą. Mhm. I że złość na te osoby, bycie złym, że ktoś nie chce właśnie dać nam tej przestrzeni porozmawiać o czymś, jest jakby bezsensowna, bo to są tak silne mechanizmy obronne i to jest tak głęboko w nieświadomości. I to już jak mówiłaś też dzisiaj, właśnie gdzieś w połowie rozmowy to padło. Czyli rodzic może się bać złości dziecka i nie dopuszczać do siebie tego, że dziecko jest złe, bo on nie potrafi w sobie pomieścić swojej złości. Mhm. I to są dla mnie, to już wiadomo, że to są takie już trochę głębsze rzeczy i gdzieś pewnie bardziej psychoanalityczne, ale bardzo gdzieś to ze mną rezonuje i gdzieś chciałabym pewnie więcej o tym czytać, ale wydaje mi się, że to daje duże poczucie ulgi i to jest też książka Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców.
Polecam, wydawnictwo UJ jest świetne.
Jest świetna, tak. I właśnie też o tym dużo mówi, że nie zmienimy pewnych rzeczy.
Ale wiesz, nie da się czasem nie wkurwić. W sensie, ja sobie myślę o tym tak, bo...
Pytanie, co zrobisz z tym wkurwem, wiesz?
No właśnie, po pierwsze, co zrobisz, a po drugie, to jest centralnie żałoba. Bo to też jest tak, że ja na przykład mam ojca, który wciąż pije, nie? Ja nie mam z nim kontaktu od 6 lat, dla własnego bezpieczeństwa ten kontakt zerwałam. I ja przez wiele lat czekałam, aż on się zmieni. I jakby zastanawiałam się, co ja jeszcze mogę zrobić, nie? Jakby trochę przejmowałam odpowiedzialność za to i bardzo długo przeżywałam żałobę po relacji z tatą, której nie miałam i prawdopodobnie nigdy nie będę miała. I ta żałoba, słuchajcie, to jest tak, jak ktoś nam umiera, w sensie, że jest taki wkurw, jest niezgoda, nie? Że to się nie dzieje naprawdę, to jest niemożliwe, ja się z tym nie zgadzam. Potem może być żal, tak? Żal i smutek, dlaczego mnie to spotkało, czemu ja tak mam, czemu ja tego nie będę miała. I gdzieś tam dopiero później przychodzi akceptacja, a czasem w dalszym stopniu, choć nie zawsze, przychodzi nadawanie sensu. I dla mnie nadawaniem sensu są moje działania w internecie. Ja nadaję sens jakby temu, że ja nie miałam zdiagnozowanej depresji, jak byłam w liceum, a ja jestem przekonana, że miałam. Że ja miałam chujowe dzieciństwo, nie? Że jakby nie byłam taką mamą, jakbym chciała od samego początku, bo pewnych rzeczy nie umiałam. Więc ja przechodzę przez wkurw i niezgodę, przez żal i smutek, przez akceptację i teraz ja staram się zrobić z tego coś dobrego, nie? No, ale myślę, że ta złość, ona może być też tak, że jasne, ona możemy stwierdzić, że ona nam nie pomaga, że jest bez sensu, ale my i tak ją mamy. Jak jej nie wypuścimy, no to nic w przyrodzie nie ginie, tylko zmienia miejsce. Albo będzie rzyganie, albo będzie ból brzucha, albo migreny, albo
tak dalej. Somatyzacja,
nie?
Po prostu.
No, somatyzacja.
Somatyzacja to przejdzie gdzieś w ciało, i w którymś momencie się będzie tak odkładać i da o sobie znać.
No.
Więc jeżeli ktoś też z naszych słuchaczy odczuwa pewne bóle i może sobie jakoś je połączyć gdzieś właśnie z czymś, co dzieje się w jego życiu, myślę, że nie ma na co czekać i warto się zgłosić do specjalisty.
I to w ogóle, słuchajcie, jest tak, podam wam własny przykład, sorry, że przerywam, to jakby też pracuję nad tym, pewnie do usranej śmierci będę pracować, ale ja byłam leczona na astmę w gimnazjum, w liceum, okazało się, że ja nie mam żadnej astmy, słuchajcie, ja mam zaburzenia lękowe i po prostu miałam ataki paniki, które powodowały, że ja miałam trudność z oddychaniem, że czułam ucisk w klatce piersiowej, ja to odkryłam dopiero kuźwa na studiach. Okazało się, że ja nie mam w ogóle żadnej astmy, ale czułam się na nią przez wiele lat, nie? I myślę o tym, że jeżeli my mamy jakieś dolegliwości, których nie potrafi wyjaśnić, nie wiem, neurolog, endokrynolog, jakiś inny lekarz, no to wtedy idzie się do psychiatry, słuchajcie. Centralnie jakby znam wiele osób, których problemy, nie wiem, z sercem, problemy z hormonami, jakby były też na tle po prostu nerwowym. No. A psychiatra to lekarz w razie czego, słuchajcie, to nie jest tak, że on tam wam będzie robił psychoanalizę albo będzie mówił, że przesadzacie czy coś takiego. To jest lekarz, który zadaje pytania, sprawdza objawy, jak daje diagnozę i wydaje zalecenia i nawet nie zawsze są to leki, nie?
Tak, plus trzeba po prostu sprawdzić sobie psychiatrę, no bo też jakby różne są doświadczenia, może się trafić na kogoś, kto 10 minut pach, 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 leki i do domu. No ale są też psychiatrzy, którzy właśnie robią spokojnie wywiad, poświęcają czasami tak samo jak psycholog godzinę czasu, słuchają i są bardzo wspierające i myślę, że w tą stronę szukajcie. Jeżeli traficie na kogoś, kto faktycznie w 5 minut już wszystko o was wie, tutaj cudzysłów, może warto spróbować innego psychiatry.
Ja tu zrobię taką małą polecajkę. Jak wejdziecie na mój Instagram zuza.skrzynska, to tam jest przypięta relacja psychoterapia.
O.
I w tej przypiętej relacji jest post, w którym są polecajki psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów z całej Polski, ale też takich, którzy konsultują online. I to są polecenia od moich obserwujących, a to jest 107 tysięcy osób. Po prostu wpisują fajnych, sprawdzonych specjalistów, którzy dobrze się nimi zaopiekowali. Więc polecam, bo wiem, że wiele osób z tej bazy korzystało. No.
Myślę, że będziemy powoli kończyć, bo też już tak tutaj i poleciłyśmy, i porozmawiałyśmy. Myślę, że jest jeszcze, mam całą listę tematów, o które tak naprawdę chciałam cię zapytać, które gdzieś się przewinęły. Chciałam trochę więcej pewnie pogadać z tobą o twoich rolkach i o samej właśnie jakby niezgodzie na to, co mówi się w internecie, ale myślę, że to wybrzmiało w tym odcinku i gdzieś między słowami dało się wyłapać. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy i słuchaczek będzie chciał dowiedzieć się więcej, słuchajcie, zapraszam was na Instagram Zuzy. Jest zabawny, mądry, szczery do bólu i chyba o to chodzi. Piszcie do Zuzy, piszcie do mnie. Wyjątkowo dzisiaj, a może jednak jeszcze zrobimy ostatnią rzecz. Będzie mit. Zuza, to jest taka tradycja mojego podcastu, żeby się podzielić jakimś mitem ADHD, który uważasz za krzywdzący.
Tak. To ja w pierwszej kolejności dziękuję za te wszystkie komplementy i miłe słowa i odhaczam sobie tu na swojej niewidzialnej kartce, że już jakby jestem krok bliżej do przyjmowania komplementów. Mit dotyczący ADHD, dla mnie taki najbardziej wkurzający mit to jest to, że ADHD no to są ci niegrzeczni chłopcy. Czyli, że jeżeli masz dobre oceny i się dobrze uczysz, to ty nie możesz mieć ADHD. Ja wiem, że wiele osób z tego tytułu nie myśli nawet o tym, że mogłoby mieć, albo być może ktoś bagatelizuje to, bo jakby można sobie ogólnie w życiu radzić i tak dalej, ale to, wierzcie mi, może być okupione takim kurewskim cierpieniem, że tylko, że my to sobie dobrze maskujemy. Więc to wcale nie jest prawda, że tylko chłopcy, że jak się człowiek dobrze uczy i ogólnie sobie w życiu radzi, to że on nie może mieć ADHD. Więc pytanie brzmi jakby po prostu, czy my chcemy, żeby nam się żyło łatwiej? Bo każdy zasługuje na to, żeby żyło mu się łatwiej i prościej i przyjemniej, nie? Że jakby nie trzeba czekać, aż nasze objawy, bo czasem może to się nigdy nie wydarzyć, będą jakieś tak tragiczne, że wiecie, totalnie sobie w życiu nie będziemy radzić. Wystarczy, że jest trochę dyskomfort i jeżeli ten dyskomfort da się zredukować, no to czemu nie?
Mhm. Wiesz, co tutaj jeszcze pomyślałam? To jest też w kontekście właśnie twoich działań internetowych, że nie musimy sobie zawsze dawać rady same. To jest dla mnie też jedna z takich najważniejszych rzeczy i myślę, że warto jeszcze o tym wspomnieć, bo miałam to u siebie na liście jako taki ważny temat, że warto prosić o pomoc. Nie musimy być alfą i omegą. Możemy być słabe i być słabi, tak samo mężczyźni. I prośmy po prostu. Przyznawajmy się do tego, że nie jesteśmy po prostu z żelaza, tylko...
I to o niczym nie świadczy, słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja poproszę o pomoc, to znaczy, że jestem beznadziejna, nie radzę sobie i tak dalej, to po prostu oznacza, że proszę o pomoc i tyle, jakby to jest fakt. Ja myślę też o tym, że człowiek to jest zwierzęcie stadne i istota społeczna i słuchajcie, my nie jesteśmy przystosowani w ogóle do tego, żeby radzić sobie samodzielnie. Tak, wiecie, biologicznie, że tak powiem, ale też wiesz, o czym myślę, jakbyście się tutaj, drodzy słuchacze i słuchaczki, zastanowiły i zastanowili, czym jest dla was dawanie rady. Bo dla mnie przez wiele lat dawanie rady to było zaciskanie zębów i radzenie sobie ze wszystkim i mimo wszystko. I każdym kosztem. Ale to nie jest dawanie rady, to jest po prostu krzywdzenie siebie. Więc czasem my obraz dawania rady mamy taki, że my potrafimy znieść wszystko i jeszcze do tego nie mamy prawa narzekać, tylko jeszcze trzeba z uśmiechem, nie? Bo inni mają gorzej. Więc dawanie rady to jest robienie takich rzeczy, które pomagają nam pewien cel osiągnąć. Więc dla mnie dawanie rady to jest na przykład pójście do psychiatry. Dla mnie dawanie rady to jest zatrudnienie niani, nawet na godzinę dziennie, nie? Jak jestem na macierzyńskim. Bo ja wiem, żebym sobie poradziła też z dwójką dzieci, ale skoro nie muszę i mogę mieć lżej, to ja sobie włączam kogoś do dawania rady, nie? dawanie rady to jest pytanie ludzi o różne rzeczy, dawanie rady to jest przyznawanie się do błędu po to, żeby móc go naprawić. To wszystko to jest dawanie rady.
Dawanie rady to też ostatnie dla mnie jest odkrycie, to jest też dzwonienie do przyjaciół i mówienie, jest mi naprawdę smutno, jest mi naprawdę źle, jest mi dzisiaj samotnie, potrzebuję z tobą porozmawiać, czy znajdziesz dla mnie czas. I nawet zobaczenie gdzieś w telefonie po prostu na krótkim wideo twarzy przyjaciela. I ja wtedy czuję, że daję radę.
To jest sposób, słuchajcie, potwierdzony naukowo radzenia sobie z trudnymi emocjami. Po prostu rozładowywanie tego z innymi ludźmi. Więc zobaczcie, to jest radzenie sobie, czyli dawanie rady. No. Ja myślę, że my wszyscy dajemy radę, słuchajcie, od bardzo dawna, tylko tego nie widzimy.
I możemy też po prostu czasami sobie kompletnie jej nie dawać i odpocząć, a o odpoczynku mam nadzieję, że też udało wam się pomyśleć w trakcie dzisiejszej rozmowy. Dziękuję, Zuza, i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dzięki bardzo, no i również mam nadzieję. Tutaj słuchajcie, róbcie screenie, że do zobaczenia.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony bajkofitu/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.